Proszę, otwórzmy Ewangelię świętego Jana na rozdziale 7 i przeczytajmy wersety od 25 do 36. Wtedy niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: czy to nie jest ten, którego chcą zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czy przełożeni rzeczywiście poznali, że jest to prawdziwie Chrystus? Ale wiemy, skąd on pochodzi, lecz gdy Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. Wtedy Jezus, nauczając świątyni, wołał: i znacie mnie, i wiecie, skąd jestem, a ja nie przyszedłem sam od siebie, ale prawdziwy jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie, lecz ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. I usiłowali go schwytać, ale nikt nie podniósł na niego ręki, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. A wielu z ludu uwierzyło w niego i mówiło: gdy Chrystus przyjdzie, czyż uczyni więcej cudów, niż on uczynił? Faryzeusze słyszeli, że tak ludzie o nim szemrali, i faryzeusze i naczelni kapłani posłali sługi, aby go schwytać. Wtedy Jezus powiedział im: jeszcze krótki czas jestem z wami, potem odejdę do tego, który mnie posłał. Będziecie mnie szukać, ale nie znajdziecie, a gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. Wówczas Żydzi mówili między sobą: dokąd on pójdzie, że go nie znajdziemy? Czy pójdzie do rozproszonych wśród pogan i będzie nauczał pogan? Cóż to za słowo, które wypowiedział: będziecie mnie szukać, ale nie znajdziecie, a gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. W zeszłym tygodniu czytaliśmy osobliwą rozmowę, którą nasz Pan prowadził z przywódcami żydowskimi. W rozdziale 7 Ewangelii Jana, w wersetach 19 i 20. Czy Mojżesz nie dał wam prawa, a żaden z was nie przestrzega prawa? Dlaczego chcecie mnie zabić? Odpowiedzieli ludzie: masz demona, to chcecie zabić. Na pytanie Pana Jezusa, dlaczego chcecie mnie zabić, odpowiedziano mu: masz demona, kto chcecie zabić? A jednak cała Jerozolima, wszyscy ludzie wiedzieli, że postanowiono zabić naszego błogosławionego Pana, tego, który dokonywał wielu cudów i niezaprzeczalnych znaków. I dzisiaj czytamy, że ta wiedza o chęci zabicia Chrystusa, była wiedzą powszechną. W wersecie 25 przeczytaliśmy: wtedy niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: czy to nie jest ten, którego chcą zabić? I kiedy patrzymy na historię Kościoła, to bardzo często widzimy, że prześladowcy oficjalnie zaprzeczają, że mają złe intencje, oficjalnie zaprzeczają, że prześladują, oficjalnie zaprzeczają temu, że są przeciwnikami Bożej drogi, a jednak wszyscy wiedzą o ich zamiarach i wszyscy wiedzą, że nienawidzą tych, którzy stają w imieniu Boga i zwiastują Ewangelię, Ewangelię pokoju. I kiedy patrzymy na Pana Jezusa, widzimy tą prawdę w całej rozciągłości. Widzimy, że On wypełnił znaki, cuda i słyszymy, jak ludzie mówią o nim, że gdy Chrystus przyjdzie, czy uczyni więcej cudów niż on uczynił? Można więc widzieć cuda, można widzieć niepodważalne znaki, a jednak nie uwierzyć. Nie uwierzyć w Jezusa jako Mesjasza, jako Chrystusa, nie położyć nadziei w Bogu. I kiedy czytamy 7 rozdział Ewangelii świętego Jana, widzimy, jak uporczywa, jak stanowcza była duchowa ślepota niewierzących Żydów w czasie ziemskiej posługi Chrystusa. Jest ona szczególnie widoczna, ta ślepota, w tym, jak bronią swojej niewiary. Niewiary w to, że Jezus jest Chrystusem, że jest zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem. Posłuchajmy, co ci ludzie mówią o Chrystusie, jak bronią swojej niewiary. Z jednej strony rzeczywiście przyznają, że cuda i znaki są, że towarzyszą posługiwaniu naszego Pana. Z drugiej strony w wersecie 27 czytamy ich wypowiedź, ale wiemy, skąd on pochodzi. Lecz gdy Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. I ci ludzie byli pewni. Ci ludzie byli pewni, że mówią prawdę. Byli pewni, chociaż byli w bardzo wielkim błędzie. I zapamiętajmy tę lekcję. Zapamiętajmy, że można być czegoś pewnym i można się mylić. I można faktycznie trwać w niewierze i mówić, że się wierzy. Ale nie można trwać w niewierze wtedy, kiedy rzeczywiście położy się nadzieję, ufność w Słowie Bożym i przez Słowo Boże będzie się wszystko rozstrzygać, poznawać i oceniać. Bo ludzie, ci, którzy mówili, wiemy skąd on pochodzi, bardzo się mylili. Byli oni przekonani, że skoro nasz Pan mieszka w Nazarecie, to i z Nazaretu musi pochodzić. Byli przekonani, że on jest z pochodzenia Galilejczykiem. A jaka była prawda? Prawda była zupełnie inna. Jezus urodził się w Betlejem i zgodnie z prawem należał do plemienia Judy. Zarówno jego cielesna matka, jak i święty Józef byli z domu Dawida. I wystarczyło włożyć odrobinę, minimum trudu, poszukać i popytać, by dowiedzieć się prawdy o pochodzeniu Jezusa. Zadanie było naprawdę bardzo łatwe, gdyż rodowody, genealogie i historie rodzinne były i są ciągle bardzo starannie przechowywane przez naród żydowski. Zapamiętajmy więc, że ignorancja, niewiedza i niewiara wyznawców judaizmu w stosunku do Jezusa Chrystusa nie może być niczym usprawiedliwiona. Ludzie ci byli też w błędzie, gdy mówili, gdy Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. Bo przecież cały naród żydowski, wszyscy wyznawcy judaizmu wiedzieli, że Mesjasz przyjdzie z Betlejem. W księdze proroka Micheasza w 5 rozdziale, w wersecie 2 napisano, ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród tysięcy w Judzie, z ciebie jednak wyjdzie mi ten, który będzie władcą w Izraelu. A jego wyjścia są od dawna, od dni wiecznych. Również narodzenie Jezusa było zauważone w całej Jerozolimie. Tak jak czytamy w Ewangelii świętego Mateusza w 2 rozdziale, w wersetach od 1 do 6. A gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za dni króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten król Żydów, który się urodził? Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przyjechaliśmy, aby oddać mu pokłon. Gdy król Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrawszy więc wszystkich naczelnych kapłanów i nauczycieli ludu, wypytał ich, gdzie miał się urodzić Chrystus. A oni mu powiedzieli: w Betlejem, w Judei, bo tak jest napisane przez proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsza wśród władców Judei. Z ciebie bowiem wyjdzie władca, który będzie rządził moim ludem Izraelem. Wszystko było znane. Narodziny Jezusa zostały zapowiedziane przez proroków. Narodziny Jezusa zostały uczczone przez przyjazd 3 mędrców do Jerozolimy i cała Jerozolima zauważyła ich przyjazd. Narodziny Jezusa zostały też wpisane tragicznie w historię tego narodu, gdyż król Herod, bojąc się o swój tron, wymordował dzieci. Tak więc wszystko było znane, stosunkowo świeże, gdyż minęło 30 parę lat od tych cudownych narodzin. I okazuje się, że ci, którzy zarzucali nawet Chrystusowi, że wiedzą, skąd On jest, i oni doskonale wiedzieli, skąd przyjdzie Mesjasz. I ludzie ci mówią w rozdziale 7, w wersecie 42: czyż Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z potomstwa Dawida i z miasteczka Betlejem, gdzie mieszkał Dawid? I widzimy, że pamiętali o proroctwie. Wiedzieli o nim. Ale jednak nie potrafili tego proroctwa praktycznie zastosować i odnieść do Jezusa. Widocznie uważali za niewygodne, by o nim pamiętać przy tej okazji. I pamiętajmy, zapamiętajmy to, że ludzka pamięć bardzo często, jeśli nie zawsze, zależna jest od ludzkiej woli. Święty Piotr Apostoł w 2 swoim liście, w 3 rozdziale, w wersecie 5, mówi o pewnych ludziach, że umyślnie nie chcą wiedzieć. I dalej pisze, że są to ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni. Trzeba przyznać, że słusznie święty apostoł użył takich określeń, gdyż jest to bardzo bolesna choroba duchowa, na którą powszechnie ludzie chorują. Ludzie nie chcą wiedzieć. Ludzie chcą pozostać niedouczonymi i nieutwierdzonymi. i również w naszych czasach ta zaraza duchowa zbiera tragiczne żniwo, bynajmniej nie mniejsze niż zbierała w czasach ziemskiego posługiwania naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ludzie umyślnie nie chcą wiedzieć, a więc zamykają swoje oczy, by nie dostrzegać oczywistych faktów i nie poznawać doktryn, nauk, żeby nie czytać, żeby nie konfrontować siebie ze świętym Słowem Boga. Dlatego, kiedy chcemy im pomóc w poznaniu, to mówią nam, że nie rozumieją. A zatem, skoro nie rozumieją, nie mogą uwierzyć w zwiastowanie. A jednak w większości przypadków prawda jest taka, że nie rozumieją, gdyż umyślnie nie chcą wiedzieć. Ludzie bowiem nie wierzą w to, w co uwierzyć nie chcą. Dlatego też uparcie nie będą czytali, nie będą słuchali, nie będą szukali, nie będą pytali. Dlaczego? Gdyż nie chcą poznać prawdy. Ludzie pragną pozostać ignorantami, pragną trwać w niewiedzy i w niewierze. Duchowa ślepota jest o wiele straszniejsza od ślepoty fizycznej, gdyż człowiek chce być ślepy, chce nie wiedzieć, chce nie widzieć. I tacy ludzie w takim stanie duchowym kochają być niedouczonymi i nieutwierdzonymi i wszystkich innych, którzy badają, którzy słuchają, którzy idą za Chrystusem, będą uważali za niebezpiecznych radykałów, będą uważali za ludzi, którzy bardziej umiłowali mądrość niż przebywanie z drugim człowiekiem. W wersetach tych widzimy również, że Bóg zawsze kontroluje sytuację i nic, absolutnie nic, nie dzieje się bez Jego przyzwolenia. W wersecie 30 czytaliśmy: i usiłowali Go schwytać, ale nikt nie podniósł na Niego ręki, bo jeszcze nie nadeszła Jego godzina. Była wola, była chęć schwytania Jezusa, lecz żaden człowiek nie miał ku temu odpowiedniej mocy. W tym wydarzeniu, w tych słowach ukryta jest głębia teologiczna. Uczmy się z tego, że nasz Pan oddał siebie na ofiarę, na cierpienie z własnej, zupełnie wolnej woli. Chrystus nie dlatego poszedł na krzyż, że nie mógł zrobić inaczej. On nie umarł dlatego, że nie mógł zapobiec swojej śmierci. Żaden człowiek, Żyd, poganin, faryzeusz, Saduceusz, najwyższy kapłan, czy to Ananiasz, czy Kajfasz, czy Herod, czy też Poncjusz Piłat, żaden człowiek nie mógł uczynić nic, co było sprzeczne z wolą Boga. I wszystko, co ci ludzie uczynili, uczynili oczywiście zupełnie z własnej woli, ale wszystko to zostało wykonane pod Bożą kontrolą i za Bożym przyzwoleniem. Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa było częścią przedwiecznych rad Trójcy Świętej. Cierpienie i śmierć naszego Pana nie mogły się rozpocząć aż do godziny, którą Bóg Trójjedyny wyznaczył. I jest to wielka tajemnica, ale jest to też wielka prawda wiary chrześcijańskiej. Słudzy Chrystusa zawsze powinni pamiętać o tym przykładzie i zawsze powinni pamiętać o tej nauce i przypominać sobie, szczególnie w trudnych chwilach, że Bóg zawsze w pełni kontroluje sytuację. Świadomość tego, że Bóg aktywnie działa w naszym życiu, tak jak i w całej historii, jest dla ludzi pobożnych prawdziwą słodyczą i niewypowiedzianą pociechą. Dzięki tej nauce chrześcijanie przypominają sobie, by nigdy nie zapomnieć, że żyją w świecie, w którym Bóg zawsze zwycięża wszelkie trudności i wydarzenia, że żyją w świecie, gdzie nic nie dzieje się bez Bożego przyzwolenia. Pamiętajmy więc, że wszystkie włosy na naszych głowach są policzone. Smutek, choroba, bieda i prześladowanie dotykają chrześcijan wtedy, kiedy Bóg uzna to za stosowne. Chrześcijanin zaś, za przykładem swojego Pana, może powiedzieć każdemu prześladowcy słowa, które on wypowiedział do Poncjusza Piłata. Słowa, które zapisane są w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 19, w wersecie 11. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego z przekonaniem pracujmy na rzecz Bożego Królestwa. Pamiętajmy też, że nasze dusze są nieśmiertelne, a z tej ziemi Pan odwoła nas do odpocznienia, gdy czas naszej kapłańskiej zmiany dobiegnie końca. Jeśli Bóg zaś daje nam doświadczenia i cierpienie, to w cierpliwości Chrystusowej znośmy je i czekajmy na Boże rozwiązanie. W modlitwach zaś powtarzajmy za królem Dawidem słowa z psalmu 31, wersetu 15. Mój czas jest w Twoich rękach. Ocal mnie z ręki moich nieprzyjaciół i od tych, którzy mnie prześladują. I pamiętajmy przy tym, że Boże ręce wszystkim kierują i nie popełniają żadnych błędów. Ta ręka kieruje i reguluje rzeczy wszystkie, naprawdę wszystkie, i nie popełnia żadnego błędu. Ostatecznie w tym fragmencie Ewangelii świętego Jana widzimy, jaki nędzny koniec czeka ludzi niewierzących, ludzi, którzy umyślnie nie chcą wiedzieć. Nasz Pan mówi do nich w wersecie 34: będziecie mnie szukać, ale nie znajdziecie, a gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. Nie możemy mieć wątpliwości, że te słowa miały znaczenie prorocze. Wypowiadając to zdanie, nasz Pan miał na względzie zarówno indywidualną, osobistą niewiarę słuchaczy, jak i niewiarę wszystkich cielesnych potomków Abrahama. Narodowa skrucha przyszła zbyt późno. Dopiero oblężenie Jerozolimy i jej zniszczenie 26 września 70 roku skłoniło część narodu żydowskiego do skruchy i do zadania sobie pytania, czym obraziliśmy Boga, że spotkał nas ten sąd. Część z nich przypomniała sobie wtedy słowa Chrystusa, lecz było już za późno. Uczmy się więc i chciejmy wiedzieć. Umyślnie, świadomie szukajmy Jego Kościoła, by poznać Boga przez Słowo. Szukajmy Pana, póki daje się znaleźć, póki trwa czas łaski. I pamiętajmy, że w czasie sądu ostatecznego wielu ludzi będzie chciało znaleźć Chrystusa i być tam, gdzie On jest, lecz usłyszą z Jego ust słowa potępienia. Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Zbyt często, jako chrześcijanie, zapominamy, że istnieje coś takiego jak zbyt późne poznanie prawd. Ludzie mogą wiedzieć o swoim grzechu, mogą być świadomi swojej głupoty, mogą pragnąć pokoju, mogą obawiać się, że spędzą wieczność w jeziorze ognistym, lecz świadomość tego może przyjść zbyt późno. Nauczanie Pisma Świętego w tym względzie jest jasne, jest bardzo wyraźne. W Księdze Przypowieści, w pierwszym rozdziale, w wersetach od 27 do 30 czytamy: gdy nadejdzie jak spustoszenie to, czego się boicie, i gdy wasze nieszczęście nadciągnie jak wicher, gdy nadejdzie na was ucisk i cierpienie, wtedy będą mnie wzywać, a nie wysłucham. Będą mnie szukać pilnie, lecz mnie nie znajdą, bo znienawidzili wiedzę i nie wybrali bojaźni Pana, ani nie chcieli mojej rady, lecz gardzili każdym moim upomnieniem. Pan Jezus w przypowieściach mówił też o pannach głupich. Gdy wróciły one od sprzedawców skupionym olejem, drzwi były zamknięte. I w Ewangelii Mateusza w rozdziale 25, wersetach 11 i 12 czytamy, że wtedy powiedziały: Panie, Panie, otwórz nam drzwi. Lecz On odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Pamiętajmy więc, drodzy bracia i drogie siostry, że ci, którzy nieustannie opierają się światłu Słowa Bożego i Jego ostrzeżeniom i umyślnie nie chcą wiedzieć, trwają w grzechu i spędzą wieczność w jeziorze ognistym. Słowa te mogą wydawać się przerażające, ale są prawdziwe. Zwróćmy uwagę na siebie, abyśmy nie popełnili grzechu niewiary tak, jak Żydzi w czasach ziemskiego posługiwania Chrystusa. Szukajmy Chrystusa teraz, kiedy drzwi miłosierdzia są szeroko otwarte. Ulegajmy Słowu Bożemu teraz, kiedy tron łaski nadal czeka na nas. Z pieczołowitością i należytą starannością studiujmy Jego Słowo. Korzystajmy z wszystkich środków łaski, abyśmy mogli poznać Chrystusa i Bożą wolę objawioną człowiekowi w pismach Starego i Nowego Testamentu. Wiedzmy przy tym, że lepiej byłoby człowiekowi nigdy się nie narodzić, niż w czasie dnia ostatecznego usłyszeć od Chrystusa: gdzie ja jestem, tam ty przyjść nie możesz. Amen.